here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello!
Witam mój drogi, po
dłuższej przerwie, niestety. Nie, błagam cię, nie liczmy tego.
Nie liczmy. Odliczenia nie jesteśmy my.
Nas dopiero policzą.
Nas dopiero policzą i rozliczą. Dobrze, mój drogi, znaczy dobrze. Dobrze.
Nie wiem, czy dobrze. Dobrze.
Dlatego dobrze, dlatego dobrze.
Przyjdzie walec i wyrówna.
Dla wielu zespołów źle. Za nami tydzień rozgrywek, jakby nie spojrzeć. Tydzień? 8 dni.
To już 8 dni.
Tak, i moje pierwsze spostrzeżenie ogólne wczoraj. Czy my na pewno chcemy, żeby pre-season był krótszy?
Ale to coś czysto powiedzieć, bo to widzę jakaś filipika jest nieprawdopodobna.
Bo do
przewrotność.
Może do dzisiaj, ale też nie szalałbym. Ja nie widziałem jeszcze nadal dobrego meczu w tym sezonie. Znaczy nie widziałem wszystkich, ale z tych, które oglądałem, widziałem może dwa, trzy jakieś.
No, to powiedz mi, że przynajmniej dwie, trzy kwarty dzisiaj Nowego Jorku z Detroit, to dobrze się oglądało.
Dzisiaj było trochę lepiej już. Ale przez te pierwsze 7 dni nie widziałem jednego meczu, który byłby dobrze
zagrany. Nie, no dobrze, to nie znaczy, to znaczy dobrze. No ja dla mnie mecz jest dobry, jak się coś dzieje, w sensie wynik się zmienia, jest blisko.
Zespoły grają dobrze, że podają sobie piłkę i wiedzą, gdzie mają być, że jest rytm, że wiedzą, gdzie rotować w obronie, że koszkówka jest dobra.
Ale po obu stronach parkietu, tak?
Po obu stronach parkietu.
No to nie, no to takich meczy pewnie w ogóle będzie 10 w całym sezonie.
Nie, przesadzałbym. NBA jest tylko lepsza w grudniu czy w styczniu.
No zobaczymy, no.
Nie, średnio mi się podoba.
To Golden State Phoenix ci się nie podobało? Też był dobry mecz na styku.
A nie chodzi mi, że na styku, tylko jak jest grany. Phoenix mi się nie podoba akurat, więc... To jedna rzecz. Jedna rzecz. No nie wiem. Tak się zacząłem zastanawiać, czy naprawdę chciałem przynajmniej, żeby pre-season był krótszy. Czy nie wolałbym na starcie sezonu widzieć zespoły grające lepiej w koszykówce. Z drugiej strony to się dzieje zawsze jest to początek sezonu.
No jest taki trochę rafi, no. Nie wiem, to jest zespoły miesiąc wchodzą.
Czy chcesz, żeby to się liczyło, czy nie? I te zespoły, które nie grają ze sobą, o tych zespołach głównie mówię. Te zespoły, które są nowe, które mają jakieś nowe elementy. No to jest ciężko. Może poza jednym zespołem, który jest gorący.
No kto jest gorący, twoim zdaniem? Cleveland Cavaliers są gorący?
Cavaliers są maszyną. Oni grają. Oni no złapali już taki flow, który ze sobą...
Atlanta jest gorąca?
Nie. Zespół, który...
Oklahoma jest gorąca może.
Zespół, który typowałeś, że wygra 38 meczów. Ja typowałem, że wygra 42 mecze. Na końcu poprawiłem.
Gram Chicago.
Chicago jest gorące. Chicago wygląda dobrze. Chicago wygląda tak, jakby ciężko przepracowali pre-season. Dwayne Wade wygląda świetnie cały czas. To się nie zmienia. To jest chyba najważniejsza rzecz, że Dwayne Wade w wieku 34 lat zaczął ten sezon będąc u szczytu formy fizycznej. To nie jest tak, że Dwayne Wade wchodzi w sezon czy coś takiego. Nie, on jest gorąco od startu. Jakby grał na igrzyskach.
No ale on chyba sobie już nie może pozwolić na to, żeby, wiesz, wejść w sezon nieprzygotowany, no bo to od razu by się skończyło kontuzją. On przedłuża swoją karierę tylko i wyłącznie na tym, że tam odżywia się kiełkami, że nie jest słodyczy i fizycznie wydobywa siebie. No to jest jedyny sposób, żeby przedłużyć tę karierę jeszcze o 2, 3, 4 może lata.
Nie miał kłopotów ze zdrowiem w pre-season, więc to było dużo. Na pewno. Tam nie było zresztą jakichś poważnych kłopotów ze zdrowiem Chicago. Druga rzecz, Taj Gibson jest w roku kontraktowym. Nie wiem, czy to widzisz, bo ja widzę od pre-season. Taj Gibson jest w roku kontraktowym. Taj Gibson wygląda dobrze, Wade wygląda dobrze. biegają do kąt, trafiają za trzy na jakimś niesamowitym procencie 42-43%. Przejechali
nie,
się
ale
po
znowu, Maciek, ale to znowu nie, nie jest taka...
Wygrali z Bostonem. Tak?
To nie jest taka sytuacja jak w zeszłym roku, że oni grali jakby ponad pewien stan posiadania, ponad talent i ponad umiejętności i na koniec dnia to wszystko tak... Taki był balonik i on tak zrobił tak...
Odróży, że tak będzie?
Tak myślę, że tak będzie. No.
Oni, tak oni... Nie wydaje, że oni przejdą przez sezon bez porażki. Bo...
No
To byłoby ciężkie do zrobienia. I poza tym to się źle kończy w playoffach wtedy, więc lepiej nie bić rekordu. Ale kto wie, może Bulls zamierzają odzyskać rekord dla Chicago Bulls.
Nie, ale no, mówiąc poważnie, no co ty uważasz, że typujesz ich teraz nagle na 50 zwycięstw? Chcesz zmienić jakiś swój typ po pierwszym tygodniu?
Nie. Znaczy nie ten. Tego nie chcę zmienić.
Dobrze, a co chcesz zmienić, powiedz?
Spytam się ciebie, czy chcesz zmienić typ na San Antonio?
Jeszcze poczekam.
Dobrze,
Dzisiaj przegrali, więc jakoś tak odetchnąłem, natomiast gdyby wygrali, zacząłbym się martwić.
To jest najbardziej szokujący wynik w tym sezonie, jak dla mnie.
3-1? 3-1?
Nie, najbardziej szokujący wynik to, że Utah, ja tak, że San Antonio grało trzeci mecz w ciągu 4 dni, ale oni oszczędzali trochę graczy w tych poprzednich 2 meczach, ale fakt, że Utah pojechało do San Antonio i wygrało 15, to jest dla mnie... Tak jak widziałem, jak Utah gra w koszykówkę w tym sezonie, to tego meczu nie widziałem, to spojrzałem na pewno, co tam się stało w tym meczu.
Mm-hmm. Ale Utah jest tylko 2-2. No.
Utah jest tylko 2-2, tylko że zobacz, że czy oni przegrali coś, co powinni byli wygrać. Przegrali Portland, przegrali Clippers.
No wiesz, no, ale jak nie wygrywasz z tymi zespołami, to tak, znaczy, co mierzysz?
I byli faworytami wtedy.
Szóste, ósme miejsce. No.
Dla mnie piąte.
Ale moim zdaniem oni mają ambicje do tego, żeby być jednak czwartym zespołem tego.
Dla mnie to się wszystko zgadza. Tylko, że nie zgadza mi się oglądanie Jazz. To jest jakiś zupełnie nowy zespół. Totalnie
nowy zespół.
Nie poznaję drużyny.
Dodali trzech weteranów, no i... No i to, co chcesz powiedzieć, jest to jakieś usprawnienia, że kolega Myers coś zauważył?
Ja nie wiem, czy on coś jeszcze w ogóle... Nie przypominają zespołu, jakim byli przez ostatnie 2 lata.
Ale to też często powiedzieć, że są lepsi, są gorsi, są inni, to jak taka
inni,
myśl. No.
Inni gracze. Joe Johnson gra w piątce, Boris Diaw gra w piątce, George Hill gra w piątce, Alec Burks jest kontuzjowany, Gordon Hayward jest kontuzjowany, przede wszystkim Hayward jest kontuzjowany, Derek Favors wchodzi z ławki, Rudy Gobert gra w piątce. To jakieś totalne odwrócenie Utah. Nie wiem do końca, co się dzieje. Oglądam i nie wiem jeszcze, na czym to polega i wątpię, żeby to tak miało wyglądać dalej. Ale zobaczymy.
No ale co, że będzie lepiej, będzie gorzej?
Ale to tak byś chciał lepiej, czy jest 2-2. Będzie lepiej. Ale inaczej.
Ja nie wiem, czy będzie. Ja nie wiem, czy jak minuty dostaje Boris Diaw, Joe Johnson i Hill, to czy to jest kurczę to, czego myśmy chcieli. No,
no ja nie wiem właśnie, o to mi chodzi, że
ja myślałem, że to będzie tak, że oni będą raczej wchodzili z ławki i będą wspierali tą grupę młodych, tak powiem, pozwolą im się tak powiem, doświadczyć własnym doświadczeniem, a tutaj widzę, że oni grają pierwsze skrzypce. Nie jestem przekonany, że to jest... No, ale z drugiej strony, no tak jak powiedziałeś, no nie ma...
Haywarda nie
ma.
Grał w pierwszym meczu.
Nie ma, Favorsa nie było, tak wiesz, no myślałem, że jednak Dante Exum będzie grał na jedynce, ale no okazuje się, że rutyniarz, wyjadacz, rzemieślnik jest lepszy niż
Exum gra chłopak, na dwójce.
Który kiedyś szarpał jakąś grupę 13-letnich Chińczyków.
Exum gra na dwójce, z ławki, to jest też ciekawe.
A miał przecież był raczej jedynką. Jest Shelvin Mack. Są minuty dla Shelvina Macka i to jest dobrze.
Nowych zespołów jeszcze, które są nowe, ich nie poznaję. Indiany nie poznaję. Napisałem się jego flash, że jest zupełnie inny zespół. Indiany. Dodali tych.
Ale znowu, lepszy, gorszy, niepoukładany.
Tak jak Utah. Niepoukładane. zespoły jeszcze. Na tym tle Chicago wygląda, znaczy wiesz, można to się przejść i rozdrobnić te mecze Chicago i powiedzieć, że Boston był w back-to-backu, jak grał u nich, że Indiana była w back-to-backu, jak grała u nich, że grali z Brooklynem, chyba Lopez nie grał w tym meczu. Można to jak zawsze rozdrobnić jeszcze, zagrałem dzisiaj z Bostonem. Ale no, wyglądają po prostu jak team, który gra ze sobą już jakiś miesiąc. O to mi chodzi. Znaczy, to jest team, który jest nowy. Wiesz, co widzę, jak patrzę na Chicago? No to rzuty za trzy nie będą im tam wpadać, ale widać tą... Oni sobie dobrze podają piłkę, to jest pierwsza rzecz, która mnie zaskakuje.
Nie, ale to mówiliśmy, że z podawaniem piłki tam nie będzie problemu, tylko będzie problem z wykończeniem akcji.
Może to jest to, że teraz trafiają, a potem nie będą trafiać. Może to jest tylko to. Nie wiem. Jakkolwiek. Przekonamy się. Michael Carter-Williams skontuzjował kolano, więc będą minuty dla Isaiah Kanana, który jest hot dla Denzela Valentina.
Widziałeś też, że Tony Snell gra w pierwszej piątce Milwaukee.
Prawdopodobnie. Właśnie, skoro jesteśmy przy Milwaukee, zespoły, które są nowe i są złe. Nowy Orlean 0-4. To są porażki u siebie z Denver, porażka u siebie z Milwaukee. Trzeci mecz w ciągu czterech dni. To naprawdę idzie.
No, czy chciałeś coś powiedzieć o Alvinie Gentlym? Czy to jest ten moment, kiedy chcesz powiedzieć, że on nie jest trenerem NBA?
Nie wiem, wiesz.
Nie wiem, no bo ja mam jakieś déjà vu, znaczy to jest to samo, co było w zeszłym roku. No. Jakiś taki start, wiesz, zacznie się z 0-7.
No.
I mimo że Anthony Davis gra fenomenalnie, chociaż tak, jak to się mówi, zszedł po cichu w San Antonio, gdzie dostał generalnie takiego lekkiego dzwona po tych pierwszych dwóch fenomenalnych meczach. Myślałem, że to będzie jakiś taki rekord punktowy w pierwszych trzech meczach w ogóle podbije. Ale tak został troszkę uciszony. No to nie ma kto grać znowu. Jest taka sama sytuacja jak zawsze.
Tak. Tak, to jest to. To jest.
To nie jest jakaś cuta, nie jest jakaś zła karma.
Minnesota wygrała z Memphis, więc to dobrze dla Minnesota, że wygrała mecz.
Memphis jest najgorszym zespołem NBA. Tego się nie da oglądać.
No Memphis nie jest okej.
Okay. Memphis jest naprawdę złe. Znaczy, oni jakąś koszykówkę sprzed 20 lat.
Oglądałeś ten mecz Memphis z Nowym Jorkiem?
Tak.
Tam był taki moment w pierwszej czy drugiej kwarcie, gdzie na parkiecie było, chyba w drugiej, gdzie na parkiecie było chyba 7-8 ludzi, którzy chyba nie powinni być w rotacji drużyny NBA jeszcze. Tak. Się zagrały te, zagrali ci rezerwowi Knicks, rezerwowi Memphis i tak, nie wiem.
Nie no, Memphis ma ten problem, że tam nikt nie rzuca za trzy. No.
Oprócz Marka Gasola, który rzuca za trzy i wygrywa mecze.
Mark Gasol, no tam, ja wiem, no jest ten. Zibo coś próbuje zrobić. No. Ten Ennis coś próbuje zrobić.
Nowych, jeszcze z jakichś takich nowych zespołów, które są nowe i no nie wiem, to jest po prostu mało drużyn, które są fajne to watch teraz.
Minnesota nie jest dobra, no. Czy kontuzja Rickiego Rubio coś zmieni, czy raczej powoduje, że tutaj też ten sezon może być taki 30-52.
No.
Ten bandwagon, na który wszyscy skoczyli, tak wiesz, cieszyli się, że te playoffy, że ten nagle się okaże, że jest naprawdę?
No nie, typowałeś 44 zwycięstwa.
No typowałem, no. Typowałem.
Co jeszcze z takich ogólnych myśli po tym pierwszym tygodniu sezonu? Nix?
Wiesz co, no, przeczytałem szybciutko teraz twój artykuł na temat Derricka Rose'a i pewnych problemów, które ma i tego podania 4 metry obok, czy tego takiego wjeżdżania do kosz, nad nim las rąk i on nagle, wiesz, w takim wybiegu, wyskoku już poza linią kończącą boisko próbuje coś zrobić. Nie, mnie się Derrick Rose podoba.
Ja wiem, właśnie napisałem, że tobie się podoba Derrick Rose. Powiem zaraz,
no, Derrick Rose się nie, ma taki, miał tą pierwszą kwartę, miał bardzo gorąco, miał wejścia, miał takie, wiesz, akcje, że kończył floaterem.
Czyli nie jest problemem dla ciebie to, że Derrick Rose ma 8 asyst po 4 meczach, będąc rozgrywającym.
To jest oczywiście fundamentalny problem, ale moim zdaniem on to co napisałeś trochę, że on jest taką jednoosobową armią. Albo on oddaje piłkę i potem nie bierze udziału w akcji właściwie, no bo nikt, ta piłka do niego potem nie wraca na obwód, tylko on albo wjeżdża, albo oddaje piłkę. No. I to jest zero-jedynkowy w tym sensie. Tam nie ma... On przestał być rozgrywającym, że on... To jest problem dla Nowego Jorku. No wiesz, masz Noah, masz Porzingisa, który coś potrafi, tam coś ten masz. Może to jest taki model, że tam każdy będzie miał 3-4 asysty, wiesz. Nadal się to złoży na 25 asyst, ale ten, no oczywiście on nie jest, tam nie ma takiego dyrygenta pierwszej wody. Masz Melo, który gra trochę na piłce. Ale generalnie oczywiście ten ruch piłki nie wygląda najlepiej. Znaczy tam to trzeba powiedzieć, że Nowy Jork gra tak bardzo, bym powiedział, no tak po swojemu. No, piłka do Melo, Melo coś tam zakozuje, pokiwa się trochę z Markiffem Morrisem, trafi albo nie trafi. No, wczoraj był gorący, tak? Kristaps Porzingis nie wygląda dobrze na razie. Ma dobre momenty, ale ma całe takie, ma całe serie rzutów, które są, nie powiedziałbym, niezbyt szczęśliwe. Kirk Nini, okej. Okay. Ja uważam, że to jest wzmocnienie, jednak chyba wszystko do Aflalo. To jest gracz, który jest no jakby z definicji, nie może grać pierwszy skrzypiec, ale jest dobrym, solidnym uzupełnieniem. Problemem jest oczywiście ławka. Trzeba powiedzieć, że Hornacek zwalnia jakby całe tabun, nie wiem, czyli chyba 11 graczy wyszło na parkiet.
Dzisiaj się ten mecz z Detroit załamał na początku drugiej kwarty w wykonaniu Nowego Jorku, gdy ławka była na boisku.
Siadł.
I takie miałem porównanie, bo pamiętam wiele meczów Detroit, które siadały na początku drugiej kwarty. I teraz widziałem mecz Knicks, który siadł, a Detroit grało.
To prawda. To prawda, mówiliśmy, no to może być duży problem Knicks w tym sensie, że tam po prostu między 12 a nie wiem, a 20 minutą nie bardzo jest kim grać. Aczkolwiek to trzeba powiedzieć, że no jakoś tam rotują tym składem. No. Melo tam gra z takimi dziwnymi ludźmi. Szukają jakichś ustawień. No. Niestety Kuzmińska nie gra.
Nie gra, niestety Kuzmińska. Ja czekam cały czas, jak on zacznie grać. Przytuliłem go w fantazy i czekam. Porzingis jest trzeci w oddanych rzutach za Antonem i za Derrickiem Rose'em. To już ten moment, który należy się martwić o ten sezon po Porzingisie.
Ale ja powiem tak, no, on nie jest dobry też. No.
45% z gry, 38% za 3. Lepsze wyniki niż Antonem i Rose.
Dobrze, no ale w porządku, ale to przypominam ci, że to jest gracz, który ma 7-1, który powinien, wiesz, w takiej grze na 3-4 metrach powinien trafić 60%. No. Nie wiem, jak on jest tam. Jak jest, zobacz, Maciek, jak on jest 3 metry do kosza. Możesz zobaczyć, jaką on ma skuteczność?
Teraz chyba za dużo czasu zajmie.
Dobrze. Wrócimy do tej rozmowy.
Co jeszcze? No nie wiem. Nic na siłę.
Stanley Johnson nie wygląda dobrze.
Stanley Johnson, tak, nie wygląda dobrze. Ja się zastanawiam nad pożegnaniem tego pomysłu, że Stanley Johnson będzie tak dobry.
Jest, ja mam wrażenie, że on jest za ciężki, no. To ma dupa mu znowu urosła. Myślałem, że on pójdzie bardziej w takiego Paula George'a, ale to tak nie widzę, żeby to był Paul George. No.
Powinien mieć więcej trochę piłki w rękach, bo to też jest takie...
No ale jak masz Isha Smitha i masz Bena Udricha, to tam...
No właśnie. Bena Udrich. Będzie zabierał posiadanie, potem Ish Smith będzie grał z ławki, Reggie będzie grał w piątce i Stanley będzie stał.
Stanley będzie stał, no bo to Stanley potrafi.
Potrafi coś zrobić w
kośle. A co sądzisz o tym?
Potrafi coś zrobić. Spokojnie. Nie mów, że nic nie potrafi.
Nie, ja wiem, tylko że wiesz...
No to jest mix tego, że nie dostaje szansy i z tym, że nie potrafisz tak dużo zrobić.
No dobrze, ale poza tym jest kilku graczy, którzy... No, Marquis Morris mu zabiera piłkę, w sensie, wiesz, no... Tam jest trochę takich graczy, którzy nie boją się rzucać. Nie? Mnie się John Lawyer mi się bardzo podobał. Naprawdę ma to takie kończenie przy koszu, to jest bardzo dobrze gra.
To widać właśnie to, że Pistons mają więcej trochę ludzi niż mieli sezon temu. Fakt, że wzmocnili ławki. Nawet jeszcze jak Reggie Jackson nie gra, to już widać. Nawet jeśli to jest jedna, dwie osoby, które są graczami NBA, okej, ich ławki są na boisku, to widać, że mogą grać przez pełne 48 minut. To rok temu, przynajmniej przez pierwsze dwa miesiące sezonu, to była katastrofa, jak wchodzili z rezerwowi.
No nie no, masz teraz nie, teraz ta ławka jest naprawdę solidna. No. Masz Bainsa, no, masz Udricha, który naprawdę potrafi sporo zrobić w takiej, wiesz, poukładać grę. On nie jest oczywiście jakimś fenomenalnym graczem, ale jest to bardzo tak na taki drugi unit, to idealny zawodnik.
Jest Luer,
świetnie.
Luer gra sporo. No.
No nie, no, gra solidnie w obronie, potrafi kończyć przy obręczy, no to jest. To taki, wiesz, wysoko trzyma ręce zawsze.
Oni będą mieli na koniec potem ławkę, a jeśli Reggie wróci, będzie Ish Smith, jeszcze nie gra Reggie Bullock, chyba jest kontuzjowany, nie wiem, co się tam dzieje.
A nie wiem, czy oni nie będą grali dwójkę, wiesz, Smithem nie będą grali. Wiesz,
Jacksonem.
Caldwell gra bardzo dobrze. To jest taki cichy zabójca, no to jest gracz, który nigdy nie będzie All-Starem, nigdy nie będzie. Ale nagle się okaże, że ma średnią w karierze 18 punktów.
Musi trafiać rzuty i tyle.
No jak nie? A dzisiaj był co? No dzisiaj był ile? Był na 3-4 na 5?
No mówię, że musi trafiać rzuty, żeby być dobrym.
No, nie, tak. no jest dobry.
W zeszłym sezonie było 31%. Chyba głównie dlatego nie dostał przedłużenia kontraktu teraz. Przedłużenia kontraktu, dobrze. Coś szokującego dla ciebie tutaj? Coś, co jest jakąś górą twoją
Pięciu podpisań?
Przypomnę, tak?
Dużo. Zaleb dostał dużo. Zwłaszcza, że powiedział, że chciałby grać za darmo.
Cody, to właśnie. Niech da spokój. Cody, proszę cię. Za darmo to gra twój brat, tak? Bram jest jeszcze, nie. Tak? Trzeci brat. No to są też brat chyba. Luke Zeller, dobrze pamiętam? Najstarszy z nich? Dobrze mówię?
Tak.
On chyba gra za darmo, ale nie jestem pewien. Zeller dostał $56 milionów za 4 lata. Gordy Dieng dostał 64. Wszyscy dostali za 4 lata, więc będę mówić liczby. Dieng dostał 64.
To nie dużo, to dobry kontrakt.
Victor Oladipo dostał 84.
Dużo.
Steven Adams dostał 100. Rudy Gobert dostał 102. Niesamowite, że Steven Adams jest bardzo dobrym graczem, Rudy Gobert jest bardzo dobrym graczem, ale że w tych czasach centrzy, którzy niewiele robią w ataku, coś tam robią, nie jest tak, że nic nie robią. Zgarniają teraz $25 milionów rocznie, będą zgarniać. No opłaca się.
Ale to wiesz, to znaczy Oklahoma rozumiem, próbuje powiedzieć nam, że Adams, Oladipo i Westbrook to jest przyszłość tej grupy. No, oczywiście transfery i tak dalej, ale no, jakby dają taki czytelny sygnał, że tu jest Polska. No.
I też nie będą się mieszać, chociaż zrobili deal ostatniej nocy. Oddali kontrakt Erysana Iliasowy za kontrakt Jeremiah Granta w Filadelfii, więc zeszli $7 milionów, ale patrząc na te przedłużenia, wydaje się, że oni zrezygnowali, znaczy wydaje się, wygląda na pewno, musimy tutaj wejść jeszcze z jakichś umów, że zrezygnowali z całego konceptu, że Blake Griffin może wrócić do Oklahoma i grać Thunder z Russellem Westbrookiem, bo były takie plotki na początku sierpnia, więc to jest ten
koniec. No nie, że jakby zagrali bezpiecznie, no. Przedłużyli to, co mają tak naprawdę najlepszego teraz.
Okej. Okay. Oladipo jest taniej, przedłużony. Adams w zasadzie wziął Max, ale to nie jest Max, tam trochę milionów dał w dół. Nie wiem, co o tym myśleć. Co to za kor jest? No, nie wiem.
No właśnie nie wiem, no wierzysz w ten kor?
Czy ja wierzę, że to może być team na 50 zwycięstw.
Mm-hmm.
Ale to jest team na 50 zwycięstw.
Jedyne pytanie, jakie mam, jeśli chodzi o Oklahoma, to czy Westbrook będzie miał średnią triple-double?
Chciałem skasować swój artykuł z Precision, gdzie napisałem, że może spadnie usage na Nathana Westbrooka i może te statystyki nie będą takie super. Wczoraj chciałem kasować już. 38 punktów, 12, 11.
To są trzy mecze, spokojnie.
A ty mu zabrakło w Filadelfii, miałby 3 triple double w tych 3 meczach i to byłaby największa historia tego sezonu. Póki co. Nathan Westbrook ma 3 mecze i 3 triple double. To by było storyline.
Chyba chcę zmienić typ na MVP.
O! Nie jesteś fanem Jamesa Hardena z Houston Rockets?
Nie, jestem tylko.
Rozgrywającego?
Nie, no jestem tylko. Wydaje mi się, że Russell Westbrook wszystkich nakryje czapkami. Znaczy, jeżeli zrobi sezon Oscara Robertsona, to niezależnie jaki by to nie był wynik.
Odrobi?
A to nie może być. Rzeczywiście wtedy poniżej pewnie 50 zwycięstw. To...
Odrobi?
A jak się zaprze? A kto go powstrzyma?
Fajne, jak się zawsze mogło nic nie powstrzymać. Tam był taki moment w meczu, jak grali mecz Phoenix, na samym końcu w crunch time dogrywka, podchodzi Billy Donovan i coś mówi do Russella Westbrooka, tak jakby go próbował jakoś tak na chwilkę chociaż trochę sprowadzić na ziemię i coś mu przekazać. Słuchaj, Russell, tu ziemia teraz ma do siebie 3-4 słowa. Widziałem po Russellu, że tak on też próbował na chwilę zejść na ziemię i tak to może malutka kawka tutaj, na sekundkę jakaś taka kawka, porozmawiamy chwilę i wracaj. Był taki moment. To ciężka praca panować nad takim gościem jak Russell. Ale czy zrobić triple double przez cały sezon? To nie wiem. No raczej
wątpisz?
No.
Trzeba w coś wierzyć, no. Trzeba szukać jakiejś historii, trzeba szukać jakichś, wiesz, indywidualnych wyników, jakiejś narracji. No.
A propos narracji, w czwartek, a propos tych kontraktów jeszcze, ja nie jestem pewien, czy George Dzięk powinien być przedłużany przez Minnesota. Ogólnie przedłużany przez Minnesota. Ja nie wiem, czy to jest odpowiedni gracz.
Biorąc pod uwagę, że za chwilę nie będą mieli Pekowicza.
Pekowicz już nie gra, zostaw tego Pekowicza. Zawsze jak mówimy o Minnesocie, to myślę, że Pekowicz już nie żyje. Nie gra.
Ja wiem, nie żyje, ale jego kontrakt jest cały czas alive. No, o to mi chodzi.
No co, taki się matematyk zrobiłeś, żebyś teraz wyliczał?
Zawsze tak robię. Moja koszulka zaczyna się od tego, że ja liczę matematycznie. Jakby patrzę, co się dzieje w tym. Co się dzieje w pieniędzmi.
Ja nie wiem. 64 miliony dolarów za 4 lata. Nawet nie chodzi o pieniądze, o kontrakt na Dzięga, tylko to, czy na pewno chcemy go zostawiać. Ja nie wiem, czy on by dostał na rynku tak dużo za rok. Nie jestem przekonany do tego. Ale okej. Okay. Zobaczymy. Tak już tak. No nie wiem. Te wszystkie inne kontrakty są okej.
Okay. Kiedy zaczynamy rozmawiać o Minnesocie, zaczynasz mówić o Pekowiczu.
No tak, zaczynasz mówić o
Pekowiczu. Tak jest, nie, to prawda.
To jeszcze. Mieliśmy mały spór o to, czy słusznie nazwałem słaby start. Słusznie napisałem, że Devin Booker ma słaby start sezonu. Bardzo się cieszę, że usprawiedliwiałeś go przez kontuzję.
No tak, bo to zabrzmiało to trochę niesprawiedliwie, co napisałem.
Bardzo się cieszę, że bronić moich ulubionych graczy. Jedna historia duża. No, nie powiem. Nie najbardziej jara w NBA Joel Embiid. To nie jest. Dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie.
To nie jest tajemnicze.
Natomiast wielkim zaskoczeniem jest dla mnie to, w jaki sposób gra i to jest po prostu w szoku. Oglądałem ten mecz sobotni z Atlantą, też widziałem tą pierwszą kwartę i te rzeczy, które tam się działy przez moment, bo on długo nie gra i...
No fenomenalny gracz.
Ja się w pewnym momencie skasowałem to wpisy, jakie miałem, oni chyba gdzieś w 3 rano, pisałem się, czas zmienił, więc wyszło, że pisałem o 3 rano w niedzielę. I miałem takie zdanie, bo skasowałem je na końcu. Czy Joel Embiid nie może być najlepszym zawodnikiem w historii gry? Patrzę na potencjał. Czy Joel Embiid nie jest przypadkiem potencjalnie najlepszym graczem w historii gry? Skasowałem. Jestem prawdopodobnie za daleko, ale miałem tę myśl. Jakby co? No. Jakby za 5 lat miało się okazać, że mam już 2 MVP. To powiem.
No dobrze. Dobrze. Niech on zagra 82 spotkania. Niech ma 32 minuty średnią. No.
Niech gra więcej. Dokładnie.
Niech
on gra więcej, bo tego się nie da oglądać. Filadelfia jest tak podzielnym zespołem. bez Embiida na boisku cały czas, jeszcze bez Simonsa, Nerlens Noel nie gra, nie wiem. I oni prawie to zrobili, prawie wygrali z Orlando, Orlando też jest słabe, nie wiem. Się zastanawiam, czy nie chcę zmienić mojego typu na Orlando, bo typowałem pozytywnie, że to będzie 40 zwycięstw, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, czy nie chcę tego zmienić.
Mm-hmm.
Znaczy, typowałem, że Frank w ogóle coś wymyśli, coś zrobi z tego. Ja na razie widzę, ja nie wiem nawet cały czas, to nie wiem, jak się za to zabrać. To jest po prostu chyba kłopot składu. Może się skład zmieni jakkolwiek. W czwartek mamy wielkie wydarzenie. Pierwsze takie wielkie wydarzenie chyba w tym sezonie. Mamy wizytę Oklahoma w Golden State. Niestety jest to mecz back-to-back dla Oklahomy, bo grają dzień wcześniej z Clippers. To jest, będzie pojedynek dwóch ostatnich drużyn z konferencji zachodniej, które nie przegrały meczu dzisiaj, w nocy. No i potem jest back-to-back Golden State. Masz typ na ten mecz? Czy to ma dla Warriors?
Nie, właśnie nie. Znaczy, jak patrzę na Warriors, to ja widzę, że tam naprawdę jest duży problem. To nie będzie tak słodko, Maciek. Mój typ na Clippers zaczynam...
Ale mój drogi, nie mów.
Zaczynam być zły, że dałem się przekonać.
Ja nie chcę wchodzić w to, co mówiłem, że się stanie. Mówiłem to drugiego dnia, czy pierwszego dnia, w Palmie, jaką nagrywaliśmy po tym, jak Durant przyszedł do Warriors. I to Adam napisał też w zapowiedziach, w tekście, że na końcu i tak wygrają Golden State Warriors, a my będziemy przerabiać ich problemy i będziemy śledzić to, jak oni się rozwijają. I będziemy szukać sposobów i powodów na to i mówić, co może się stać takiego, żeby oni nie wygrali. Będziemy mówić o Paczuli. Paczulia stanie się w trakcie tego sezonu jednym z kolejnych europejskich centrów, z których Amerykanie będą się śmiać.
Tak.
Wiesz, Zaza Paczulia, wiesz, będzie beka z Paczuli w pewnym momencie, bo to nie jest Andrew Bogut. Andrew Bogut, już ja słyszałem, że nawet w dwóch transmisjach oglądanych w innych meczach, gdzie mówili o tym komentatorzy, że widać, że Andrew Bogut odszedł z Golden State, że to widać, że Golden State. Więc to będzie to? Obrona? To czy... Spojrzałem się w ich indywidualne statystyki. Poza tym, że Klay Thompson nie może trafić za 3, to pewnie zacznie się zdarzać, 3 na 28, to Stephen Curry trafia 48% rzutów, 45% za 3, 26 punktów na mecz. Kevin Durant trafia 57% rzutów z gry, 28 punktów na mecz. Wszystko okej, wszystko tak jak było wcześniej, tylko podają sobie piłkę rzadziej i mają trochę kłopotów w obronie. Więc eksplozje są takie,
Ja widziałem mecz cały z Phoenix, no to Maciek, no to przez pierwsze dwie kwarty, no Phoenix skakało im po głowach, no. Zaza Paczulia, który nie potrafi skończyć pod kosza. Wszystko, co potrafi, to oddać piłkę.
No.
I wiesz, i te takie przejścia do takiego szybkiego ataku, gdzie jest 3 na 3, no to tam ci rozjeżdżali ich właściwie. Wchodzili jak w masło, no kończyli akcję z góry. No Tyson Chandler był bogiem znowu.
I Damian Lillard powiedział przed meczem z Portland, że jak ogląda Golden State, to widzi, że można im wjeżdżać do paint.
No można, no.
To dobrze. -23
Maciek, moim zdaniem ten problem trzeba będzie jakoś rozwiązać. Nie bardzo widzę.
Ja się tylko, czy to jest problem? Wiesz, o co mi chodzi? Ja rozumiem. Ja mogę wejść w tą dyskusję. No dobrze, Golden dobrze. State Warriors problemy.
Dobrze, wiesz. Dobrze. A co zrobić z Blake'em Griffinem i DeAndre Jordanem?
Mówiłem o tym, że to będzie kłopot dla Clippers. Blake Griffin i DeAndre Jordan. Oczywiście. Będą im skakać po głowach.
No właśnie, ale... no to coś musisz z tym zrobić.
To, że Clippers przegrywają z Warriors regularnie i teraz Warriors dodali Duranta.
Zobaczymy, co teraz będzie.
No okej, dobrze. Staramy się, co będzie.
Ja się martwię.
No to się martw. Bardzo dobrze, że się czuwasz. To był regularny Golden State Warriors. Ja się trochę też czuję.
Moim zdaniem trzeba oddać Iguodala.
No właśnie, już chcesz handlować Andrzej Iguodala.
Ja bym handlował Iguodala.
Okej. Za...
Za, no właśnie, to jakiegoś im protektora bym potrzebował. Nerlensa Noela bym sobie wziął. Wielki powrót Iguodali do Filadelfii.
Ja po prostu nie wiem, czy jest im, który ma taki firepower, żeby z nimi grać. W playoffach przyszli wygrać z nimi 4 mecze. Ja rozumiem, że oni mogą przegrać jakiś mecz w playoffach, czy teraz po drodze i wydarzą się te rzeczy, o których ty mówisz.
Ale naprawdę ty uważasz, że w obronie to wygląda po prostu słabo?
że nagle okazuje się, że Kevin Durant musi grać w obronie?
Bo Kevin Durant ma grać w obronie. Oczekuję od niego, że ma grać w obronie. Już od dawna.
No ale dobrze, ale do tej pory nie musiał grać tak w obronie jak teraz. A teraz jak on się zagapi, to jest pochylacie.
Ale mój drogi, Kerry rzuca 23 punkty w trzeciej kwarcie, wygrywają mecz w Portland 23 punktami. O tym mówię. Że nagle Durant rzuci 20 punktów w tej kwarcie. Ten rzuci, Klay Thompson się zapali i tyle. Możemy mówić o problemach, będą wygrywać mecze.
No ja rozumiem, ale to przypomina taką koszykówkę Mike'a D'Antoniego. No. Rzucimy wam więcej, i tak rzucimy wam więcej punktów.
Tak.
Nie wiem, czy da się wygrać te mistrzostwo bez obrony.
No zobaczymy, jak będą grają z Cleveland. To jest cały czas to. Czy naprawdę będą wyglądać tak inaczej, grając przeciwko Cleveland, niż jak wyglądali w ostatnich finałach. To jest tylko to. Ja jestem tego ciekaw. No dobrze.
Ja się trochę martwię. Dobrze, powiedz mi, dlaczego ci się Phoenix nie podoba?
Wiesz co, Phoenix grało, może nie jest tak, że nie podoba się. Oni przegrali ten mecz z Sacramento pierwszy i tam mi się nie podobali. To był pierwszy mecz i to było dziwne. I z drugiej strony ja myślę, że Sacramento będzie dobre. I potem zobacz, że przegrywali, no z kim oni przegrali? No, przegrali po końcówce z Oklahoma, przegrali z Golden State 6 i przegrali back-to-back bez Bookera w Clippers. Więc przegrali 3 dobrymi zespołami.
No, mieć trzy ciężki kalendarz na początku. No, ale TJ Warren.
TJ Warren wygląda jak TJ Warren. Wygląda
bardzo dobrze.
To jest młody zespół cały czas.
Młody zespół.
Ja nie wiem, czy ta rotacja jest okej, ale to jest początek sezonu. Nie chcę jeszcze, wiesz, tutaj jakoś uciekać. Booker nie grał wcale dobrze, gdy grał. Może był niezdrowy, ale był nieefektywny.
No, ale właśnie dlatego, że był niezdrowy, myślę.
No tak, to się liczy. Jest 0-4. Sacramento nie wygrali tego pierwszego meczu i jakby wygrali, to może bym się, to w ogóle bym nie mówił, że się martwię, czy coś takiego. Zresztą wiesz, jedni się martwią o Phoenix, inni się zupełnie nie martwią, bo się spodziewali, że to będzie tak wyglądać i wygrają jakieś 20 ileś meczów. Między innymi ty. Ja myślałem, że więcej wygrają, że wygrają jakieś 36-7 spotkań, ale to nie wiem, tak nie wygląda. No dobrze.
Dallas 0-3, też tak przebiegnijmy. Dallas 0-3.
Dallas do Dirka Nowickiego.
To nie jest wielkie wzmocnienie.
Wygląda jak wielkie osłabienie, moim zdaniem ogromne. Wygląda jak koszmar w ataku Dallas. To wygląda jak koszmar Marka Cubana. Jak Dirk zakończy karierę, to zrobimy. To teraz to tak wygląda właśnie. To będzie Houston, które grali. Houston moim zdaniem gra za wolno dla Mike'a D'Antoniego. Nie pasuje mi to zupełnie. W sensie patrzę na Houston.
Tak trochę,
myślę,
trochę,
że
trochę wpuścili stąd.
Tak, tylko że on tam ma, prawda, wiesz, James Harden jest swoim najlepszym graczem, a James Harden woli grać nie 7 seconds of rest, tylko jakiś taki jogging offense, czyli on sobie pobiega trochę, jogging offense, tak. Masz tam wokół niego takich ludzi jak Ryan Anderson, który ma 28 lat, a ma nogi jakby miał 35-6. Eric Gordon, cały czas zagrożenie, że jak za mocno postawię nogę, to sobie rozwalę kolano. Do tego Nene, który biegać nie lubi. No nie wiem, to już mi brakuje ludzi, którzy będą tam biegać. Patrzyłem, oglądałem mecz Houston z Dallas i tak napisałem na Twitterze. Nie mogę się przyzwyczaić do tego Mike'a D'Antoniego bez białego rozgrywającego. Typu nasz Jeremy Lin. Zacząłem szukać wymiany po JJ Barre, szukać wymiany po Rickiego Rubio. I się zacząłem zastanawiać, czy... Bo ja typuję, że Houston nie będzie dobry. Ty typujesz, że będzie dobry, wygra 55 meczów, tak? Ja typuję, że wygra 35, jeśli dobrze pamiętam.
To jest tutaj największa nasza ta.
Tak. Więc ja już mam od razu myśl, że jeśli ten sezon Houston będzie tak, jak typuję, to kończy się tym, że Mike D'Antoni będzie chciał dodać do tej grupy rozgrywającego, żeby Hardena przesunąć bardziej na dwójkę. No to będzie tak mniej więcej. I na końcu Houston będzie sprowadzać w lipcu, czy w wymianie, czy w jakikolwiek inny sposób playmakera, który będzie szybszy i będzie grał.
To możliwe. To możliwe.
Jakoś taki, który coś tam gdzieś rzuciły mi się w oczy. No nic. Nic nie robić. Nic. Historii. Mamy do zrobienia Waszyngton.
Mamy do zrobienia Waszyngton i robimy Waszyngton. No czekaj, jeszcze popatrzmy, czekaj jeszcze na wschodzie, jeszcze jakbyśmy tak szybciutko przebiegli, bośmy w wielu różnych tydzień. Brooklyn trochę zaskakuje. To jest porażki takie dosyć nieszczęśliwe. Toronto, Charlotte, Boston, tak
trzech zdaniach o każdym zespole?
Raptors, Bobcat, Celtics. Celtics mają kłopoty trochę na deskach. Avery Bradley wygląda super. Ma dopiero 26 lat. Avery Bradley zaczął grać szybko w koszykówkę w NBA i był dobry. Zapomniałem, że on ma dopiero 26 czy 27 lat.
27 lat, tak.
Hornets gra inaczej trochę. Scottie Zeller gra, nie jest zdrowy. Gra nieźle, ale nie jest zdrowy. Raptors, pisałem wczoraj o Raptors, zastanawiam się, czy to nie jest...
No, przyznaczam, no, tylko 30 punktów w trzech pierwszych meczach?
Tak, i czy
to,
kłopot...
To robi wrażenie.
Czy kłopot nie polega na tym, że DeRozan i Valanciunas do siebie nie pasują? Czy to nie jest kłopot? Zastanawiam się nad tym. Będę dalej oglądał i śledził.
Ciekawe. A nie pasują dlaczego?
Napisałem. Jeśli nie przeczytałeś, zapraszam cię do slasha wtorkowego.
Oj,
którzy nie przeczytali.
Dobrze.
W fleszach będę pisał rzeczy, które widzę. One niekoniecznie się zgadzają z większością opinii publicznej.
Będę mówił.
Czy z tym, czego się spodziewasz, tak?
O czym będziesz mówił w takim razie?
O innych rzeczach. O tych, które też widzę. Mój drogi, to jest luksus, że ja mówię w dwóch rzeczach rano o tym, co widzę.
No nie, ale jeszcze jest ten, jeszcze jest wirtualne. Jeszcze to trzy rzeczy tam masz rozstrojenie. Nie, tam jest już coś
innego. Tam lewą ręką trochę.
Ale nie mów tak. Nie mów tak.
Trochę.
Piszesz,
ale mam bardzo dobrą lewą rękę. Bardzo dobrą lewą rękę. Polarek pisania, lewa ręka jest fantastyczna. Świetna. Dobra. Chcesz jakoś skomentować to, że Hillary Clinton znała pytania do debaty?
No, była lepiej przygotowana.
Bardzo się cieszę, bardzo dobry komentarz. Dobrze, Waszyngton. Tak?
Po to tracić czas na pytania, których się nie zna. Słuchanie tego, jak ludzie coś tak opowiadają, to dobre. No.
Jeśli możesz zdobyć pytania, w dodatku twoim rywalem.
Twoi kumple pracują w telewizji.
Dokładnie, twoi kumple pracują w gazecie, można wszystko wytłumaczyć teraz. Wszystko można wytłumaczyć. Nawet to, że Hillary Clinton znała pytania i to jest okej. Okay. Można wytłumaczyć. Wszystko można wytłumaczyć. Się wpisuje tu. Trzeba mieć po prostu dobrych ludzi piszących i tyle. Waszyngton. Waszyngton. Dobra. No zajmijmy się Waszyngtonem.
Nie jest dobrze. Tak. Jest 0-2. Jest 0-2.
Tak?
No jest 0-2.
No tak. Przegrali po dogrywce Memphis.
To nie jest najlepsza
Końcówka tego meczu, ostatnie 4 minuty meczu Waszyngtonu wyglądały jak Oklahoma City Thunder pod Scottem Brooksem. Były takie podobne bardzo decyzje. Gramy sami.
Scott Brooks. Tam jest Scott Brooks.
Przegrali ten mecz w Atlancie, który widziałem w całości. Po trzech kwartach był remis. Odpadli na starcie czwartej przez ławkę rezerwowych. Nie gra Miami, trzeba pamiętać.
Tam trzeba powiedzieć, że tam zniszczył ich przecież, zniszczył ich młody Hardaway.
Młody Hardaway w czwartej kwarcie zniszczył, tak. Tam był ten round 22, było na remisie. O Atlancie nikt nigdy nie mówi. Atlanta ma bardzo dobrą obronę, Tabo Sefolosza jest dobry w koszykówkę, znowu, bardzo fajnie.
Dwight Howard tam pasuje.
Jak mi się nie podobał Dwight w meczu z Filadelfią. To jest ciota pipa i boję się powiedzieć więcej, bo chyba wszystko powiedział wczoraj mąż pani Szymańskiej Deresz, tak?
Co powiedział?
No nazwał panią posłankę Pawłowicz głupią chyba. I nie wiadomo, co było po głupia. Więc ja nie wiem. Mam nadzieję, że było pipa, tak? Było głupią pipą. Że tak było, że tak ją nazwał, że nazwał ją głupią pipą, bo Dwight był pipą w Filadelfii. No mój drogi, no nie wiem, widziałeś ten mecz, rzucił 2 punkty. Przyjechał do Filadelfii i wiadomo, że jest hype na Joela Embiida, tak? Że Embiid jest hype, że ludzie kibicują mu, on przyjeżdża i powinien pomyśleć, tak, dobra, postawię się gówniarzowi i pokażę na tle gówniarza, gdzie raki zimują. Tak by zrobił, wiesz kto, ten, kto zakończył karierę. On by tak zrobił. A Dwight sobie przeszedł pod meczem na 2 punkty, na trochę biurek i tyle. Już w drugiej kwarcie wyglądał na takiego gościa, dobrze, niech to się skończy za wcześnie, o 12 zaczęliśmy ten mecz, ja mam ochotę coś zjeść, pójść, dobrze, nieważne. Myślę, że to był mecz. Mi się nie podoba. Dobra. Pomówmy o Waszyngtonie. 0-2.
Co się zmieniło?
jeszcze bym nie szalał, że to jest źle czy coś takiego, ale wiesz, mój typ jest taki, że to nie będzie dobrze. Mecz z Memphis powinni byli wygrać. Nawet miałem ich jako faworyta. Memphis było zmęczone w back-to-backu. Washington był po przerwie. Dwa dni. Co się zmieniło? Pierwsza piątka została taka sama, jak ta, która kończyła poprzedni sezon, czyli z Markisem Morrisem na czwórce. To była dobra piątka w drugiej części zeszłego sezonu. Bardzo dobrze działała. Był jakiś plus 7 czy plus 8, też 48 minut. Co się zmieniło? Jan Mahimi za duże pieniądze. Przypomnij mi, to jest 16 milionów dolarów.
16 milionów dolarów za rok, za 4 lata.
Tak? To było trochę zaskakujące podpisanie, biorąc pod uwagę to, że mają.
To są pieniądze dla Dzięga, to są pieniądze dla...
To nie są pieniądze dla Dzięga.
No jak, no Dzięk ma też...
Dla mózgowa kwestia to. Ja wiem, to jest za dużo.
No to jest za dużo, no.
Jeszcze jest mi się ciężko przedstawić na to, że po parkietach, że ten zawodnik, który tam biega w koszulce Lakers, zarabia 18, tam 17 milionów dolarów rocznie. Albo będę teraz zadał Minnesota...
Od Mozgowa.
Mam wystarczająco dużo miłości dla Mozgowa u mnie w domu, że sobie mogę tutaj na boku pogadać o nim. Albo że Dzięk gra i to jest wartość 16 milionów dolarów rocznnie, biega mi tutaj po parkiecie. To jest godny Dzięk, który wielkiego wpływu na grę swojego zespołu nie ma. Albo Jan Mahimi, który jest rezerwowy. No jest okej, miał okej sezon, jeden. Pierwszy sezon dobry Jana Mahimiego i to jest...
Nie, rozwijał się ten chłopak. No. W obronie uważam, że jest jednym z takich top 10 centrów rim protektorów.
Może być. Więc Jan Mahimi doszedł. Doszło dwóch ludzi pod kosz. Andrew Nicholson, którego lubię bardzo.
6 milionów dolarów.
Jason Smith, który zawsze do końca świata będzie rzucał z pół dychy i nie zrobi kroku do tyłu i nie zacznie rzucać za trzy. Jak to by zmieniło jego karierę, jakby zaczął rzucać za trzy, to byłby trochę lepszym graczem niż jest. To była wymiana po Treya Burke'a za drugorundowy pick z Utah. Tomasz Satoriański, kolejny nowy gracz.
Powrócił.
Tak? No to jest ta piątka. Piątka nowych graczy. Wszystko to są rezerwowi. Trzech wysokich, dwóch małych. Kelly Oubre został. Marcus Thornton został. Jest szybko. Jest jeszcze Sheldon McClellan, którego oni lubią. Dali mu koncept.
A ten Donnell House?
Daniel czy Donnell?
Donnell.
Ja nie wiem nawet, jak on wyglądał. Chyba coś
no i nie, ale jest jeszcze wielki Daniel od Czefu.
On już nie jest. Właśnie od Czefu zwolnili.
Nie ma od Czefu?
Szukujące. No szkoda, bo Czefu Beach, NCAA, Daniel Oczefu, center, liczyłem. Jeszcze się zaczepi. A propos ludzi, którzy nie ma NBA, zostali zwolnieni. Walter Tavares został zwolniony z NBA. Bo... No, Atlanta.
Prawdopodobnie.
Atlanta potrzebowała czwórki i wzięli Ryana Kelly'ego, bo Mike Scott jest kontuzjowany. Już koniec. Ciekawe, kto zgarnie. Czy ktoś już zgarnął Waltera Tavaresa? Czy było
nie.
24
nie.
godzin?
Może Golden State.
Dwayne McGee miał za nim bronić obręczy i obronił.
Ha, ha, ha. Czyli już Javala, czy jeszcze nie?
Nie, ale jeśli ktoś nas słucha teraz i wierzy w Dwayne'a McGee jeszcze, to się może wydarzyć. Może się wydarzyć jakiś bardzo dobry mecz Dwayne'a McGee. Może się wydarzyć. Tylko Andrzej Dodala miał takie komentarze na temat inteligencji Dwayne'a McGee, który ponoć my niepotrzebnie, że nie wierzymy, bo to jest ogarnięty gość, jakkolwiek. Problem z Javelem McGee jest taki, że on przed tym kłopotem jest astmatykiem. Po pierwsze, zacznijmy od tego, nie może grać dużo.
Aha, czyli to jak Jochałk, to może powinien dać jakieś sterytki.
Tak, dokładnie.
To na biegaczy może powinien pójść porozmawiać.
Przydałyby się sterydy mu, bo miał przecież problemy ze zdrowiem. Miał te problemy przeciążeniowe z kością piszczelową albo strzałkową. To trwało przez jakieś 2-3 lata. I on atletycznie nie jest. Nie wiem, czy tak powiem, nie wiem, czy ludzie tego nie widzą, że Javel McGee atletycznie nie jest już tym, kim był jakieś 5 lat temu. On oprócz tego, że jest długi, ma ogromne ręce, to poruszał się szybciej, był bardziej żwawy, skakał szybciej, wyżej. Jest taki Walter Tavares. No może nie aż taki, ale wiesz, taki jest, no, kupuje mu tego umf.
No nie, no to tego takiego, robię. Wiesz, to tym graczem, który był jeszcze w Washington Wizards, to już nie jest.
McGee? W Denver!
A on w Waszyngtonie nie grał tym wybraczem?
A, mówię o czasach Denver, jak on robił double-double przeciwko Lakersom w
playoffach. Ja mówię, kim był jeszcze, no było coś takiego.
No.
Ale wiesz, jeszcze wracam do czasów Waszyngtonu, no takiego freaka trochę.
Tam zaczynał. Zaczynał w Waszyngtonie? W Waszyngtonie zaczynał, nie?
Chyba zaczynał w Waszyngtonie.
Potem był znany. Dobra, wróćmy się do Waszyngtonu, bo nie chcemy o nich mówić. A więc kłopot przede wszystkim taki, czy Wally i Bradley Beal się lubią. To jest podstawowa rzecz. Swoich dwóch najlepszych graczy pytanie, czy oni się lubią. Tam były różnego rodzaju historie, które pisaliśmy latem.
No to chyba nie jest taka relacja jak, nie wiem, DeRozana i Lauriego.
No
i to jest duży problem. No
starczy, dokładnie.
No drugi problem to jest oczywiście kontuzjogenność obu tych graczy. A zwłaszcza Beala, no. Który tak. Pamiętasz, był ten komunikat, że jego minuty mogą być do końca świata limitowane.
Tak.
Nie wiem, gdzie jesteśmy z kontuzjogennością Bradley Beala dzisiaj. Co się dzieje z nim?
Ona faktycznie wygląda troszeczkę gorzej. Tak mam wrażenie. Może to początek sezonu. To może się czepiam. Widziałem jego jeden bardzo dobry mecz w preseason. Może się czepiam. No nie wiem, jest 22 czy 23-letnim Bradleyem
Beale'em.
Jeśli będzie zdrowy, to on zrobi All-Star Game. Pamiętasz, ty byłeś panem wielkim Bradleya Beala. Ja też byłem panem. Ciężko było nie być panem Bradleya Beala po playoffach. W jednym i w drugim roku. Rok temu i dwa lata temu. Więc byłoby super, gdyby on był zdrowy. Są jakieś mankamenty w jego grze, typu czy on penetruje po grze pick and roll, czy nie, czy nie za często. No,
ale wiesz, jak ja bym miał wybierać między DeRozanem a nim, to chyba bym wybrał jego jednak.
Jeszcze?
No jeszcze. No bo rzuca za trzy, no.
No właśnie. Czego DeRozan nie zrobi, to pewnie rzuca za trzy i potem tylko właśnie hejterzy, którzy wolą gościa takiego jak Bradley Beal, który nie jest zdrowy i nie może grać w koszykówkę niż DeRozana. DeRozan musi się właśnie z takimi hejterami, mój drogi, zoroczyć.
No wiem.
Chyba dalej przytula się do Kyle'a Lauriego i chce być razem z nim. Uchronić się przed. Otto Porter nie dostał kontraktu przedłużenia.
Ach, chyba smutny jest, no.
Chyba jest smutny.
Ale rozumiem, że oni mają jeszcze opcję na przyszły sezon.
Tak, będzie zastrzeżonym wolnym agentem. No, sprytny ruch Waszyngtonu. Pewnie Porter chciał więcej. Chcą zobaczyć, co mają w Kelim Ubre.
Tak.
Bo tam były znaki w preseason.
No to są. Ubre miał bardzo dobry preseason. To jest pojedynek między nimi o pieniądze przyszłe, szczerze mówiąc.
Kolejny pojedynek o hajs.
Kelly Ubre przez dwa lata jest przynajmniej tańszy. No, ma 2 miliony w tym przyszłym, potem ma 3 miliony i 4 miliony. Szczerze mówiąc, jeśli Otto Porter nie zrobi jakiegoś gigantycznego przeskoku w tym lub przyszłym sezonie, to właściwie być może trzeba go po prostu się z nim pożegnać.
Ja myślę,
tak,
że tutaj
mają fajną, znaczy mają, wiesz, dosyć komfortową sytuację. No.
Jeśli Kelly Oubre będzie dobry w koszykówkę, bo na razie w NBA chyba jeszcze tego nie widzieliśmy.
Któryś w pewnym momencie dasz pieniądze jednemu z nich, no i masz decyzję na 2 lata, masz na to, żeby podjąć tą decyzję. Także masz idealną sytuację.
Oni chcieli chyba Otto Pottera zatrzymać za mniejsze pieniądze niż on chciał. Stawiam, że nie widziałem doniesień o tym, ale podejrzewam, że agent Otto Pottera chciał wyciągnąć więcej. Albo inaczej, chciał, żeby Otto Porter trafił na rynek, bo jest wingmanem, wysokim gościem, broni, rzuca za trzy, więc liczy na to, że weźmie pieniądze takie, jak wziął na przykład w Atlancie Kent Bazemore. To jest 72 miliony za 4 lata. I może jeszcze więcej na to. Takie czasy tam były. Więc a Waszyngton pewnie się nie kwapił, żeby dać mu w stylu 15. Wiesz, Waszyngton też chyba nie chciał mieć kolejnego gracza, który będzie zarabiał więcej niż ich najlepszy gracz John Wall. Może o to chodziło.
To by trochę irytowało. No, przypominam, że Ian McKinney zarabia więcej niż John Wall.
Tak. Daddy B. Ma inny.
Gdzie w tym nagle dosyć głębokim backcourt w frontcourcie, gdzie znajduje się Marcin Gortat? Czy Marcin Gortat nie jest potencjalnym... Czy Marcin Gortat będzie grał w lutym w Waszyngtonie?
No może chcesz przehandlować Gortata za... Iguodale do Golden State.
No tak, bo że jak mam Portera...
No, i Waszyngton schodzi sobie z pieniędzy, żeby dać Porterowi więcej. Iguodala No to głównie polegałoby na tym, że Waszyngton szedłby z pieniędzy i wziąłby od Golden State jakiś pick w drafcie jeszcze.
Słuchaj, z punktu widzenia koszykówki w Polsce nie byłoby lepszego, nie byłoby lepszej rzeczy, którą mógłby zrobić Dan Gilbert, jak wziąć go tata.
Tu jest Bob Myers.
Bob Myers.
Tak.
No tak, ale tam Bob Myers, no Bob Myers. Dan Gilbert na koniec dnia, myślę, że też ma coś do powiedzenia. To byłaby najlepsza rzecz, jaka mogłaby spotkać polską koszykówkę. No bo to byłoby, to byłoby nieprawdopodobne grzanie się.
Wiesz, taki ruch może wiesz, on jest prawdopodobny, że Waszyngton na pewno wolałby wtedy, myśląc w takich kategoriach i rozważając taką opcję, co wierzę, że rozważa taką opcję, to nie jest jakiś breaking news, lepiej by było, gdyby wiedzieli, że Miami jest zdrowy, bo póki co Miami rozpoczął sezon poza grą i miał operację kolana, tak? Więc nie będzie miesiąc poza grą. Więc woleliby widzieć, że Miami jest zdrowy. Wtedy
dla Gortata to jest dobra sytuacja. W sensie nie czuję gorącego oddechu Miami'ego. Miami będzie, wiesz, doganiał ten sezon.
Mhm.
Więc wydaje mi się, że ten mój typ na to, że Miami będzie kończył ten sezon w pierwszej piątce, może się nie spełnić.
No czy wiesz, on może zakładać to, że Miami wróci w grudniu, będzie grał bardzo dobrze, w styczniu będzie grał bardzo dobrze i Waszyngton, widząc, że ma kłopoty z ławką rezerwowych, że brakuje im trochę firepower z ławki, postanowi przehandlować Gortata, wstawić Miami do piątki, umieścić Jasona Smitha z Andrew Nicholsonem z ławki na 4-5 i wzmocnić pozycję 1-2-3 z ławki.
Maciek, no ja ci mówię, no to jest to, co mówiliśmy. No, największym zagrożeniem dla grania Gortata w pierwszej piątce jest dobry sezon Otto Portera. Jak Otto Porter będzie produkował w ataku, będzie graczem na 14 punktów, 12 punktów, to Maciek Gortat nie jest potrzebny. To wtedy grasz Miami.
A no, wtedy będzie tak, że będą widzieć to, że będą musieli zapłacić Porterowi dużo. Po prostu.
No tak, no. To też prawda.
Może tak być tutaj. Co jeszcze o Waszyngtonie? Bo to jest zbytnio podobny zespół, żeby tu się miało coś bardzo wywrócić.
No nie, no właśnie tak. Mają nieprzekonującego trenera. No to jest największy dramat. No.
To fakt.
Ta łapka nie jest taka tragiczna, Maciek. No.
Tak masz, nie, no nie jest tragiczna, bo zawsze możesz...
Masz Treya Berkanda jako rezerwowego.
Zawsze masz Andrew Nicholsona, który możesz podać piłkę do post-up, który może coś grać. Kto będzie zdobywał punkty z ławki Waszyngtonu. Punkty. W sensie, ja mam piłkę i teraz ja zdobędę punkty. Kto? Andrew Nicholson, post-up i co jeszcze? Czy Trey Burke jest lepiej? Chociaż on grał lepiej z ławki w Utah niż jako starter.
No, Kelly Oubre.
Zobaczymy, no, czy będzie w stanie. Zobaczymy. Mi się ta ławka średnio podoba. Cały czas. Znaczy, jak Miami wróci, będzie wyglądać lepiej na pewno. To na pewno, jeśli Miami będzie zdrowy. Tak, ale zobaczymy. No dobrze, na koniec nasze typy. Waszyngton. Ja już zgubiłem mój typ. Nawet nie wiem.
To było... Ja też nie wiem.
Ty masz. Ty masz pozytywny typ. Ty masz 44 zwycięstwa.
Tak mam? O cholera ja.
Tak. Ja miałem 33 zwycięstwa dla Waszyngton. Więc różnica jest radykalna. Typuję, że będzie dobrze. Nie przejmuj się tym, że jest 0-2. Mówiłem ci, że to przecież był mecz z Atlantą, gdzie byli w meczu, grali na wyjeździe, byli po 3/4. No tak. Memphis prawie wygrali, no więc powinni byli wygrać. No więc zobaczymy. Kolejny mecz Waszyngton gra dzisiaj u siebie z Toronto i to może być taki mecz, wiesz, jeśli chcą jakieś, nie wiem, wejść na dobre tory, czy jakieś przełamanie, o czymkolwiek mamy tutaj mówić, bo zaczęli 0-2, no to ten mecz z Toronto przydałoby się wygrać. Żeby coś pokazać sobie. No dobrze.
Nie wiem. Boję się, że to może być za mało po prostu. Na ten wschód, który jest wyrównany. No. Zobaczymy. No.
Masz ich, poczekaj. Detroit miałeś w playoffach?
Detroit tak.
Detroit miałeś niżej niż Waszyngton. Detroit miałem 41. życiem. Tak. Ha, to jest ten moment, gdy mam twoje typy zapisane.
Sobie po prostu patrzę. Nie mogę kręcić.
Nie mogę kręcić.
No dobrze, Maciek, no to...
Dobrze, no to poczekaj. No. Przejdźmy się dla odmiany po moich typach na typach na nagrody i zobaczę, z czego mogę się wycofać, z czego nie. Mistrz Golden State Warriors, nie wycofuje się. MVP dla Kawhi'a, nie wycofuje się. DPOY dla Kawhi'a, nie wycofuje się. Coach of the Year, Brad Stevens, nie wycofuje się. MIP, ten teraz nie wygląda super na początku sezonu, a to tam widziałem, taki był dosyć popularny pick na MIP. Ja spróbowałem Hassana Whiteside'a, nie wycofuje się. Sixth Man, Brandon Knight, to mi się też nie podoba, ale początek
ale
sezonu.
Nie jest zły.
Prawie za trzy, to wie więcej. Tyle. W ogóle też. Rookie of the Year, Joel, no, nie wiem, wiesz co, ja oglądam Jamala Murray'a, to się zastanawiam, kiedy to się stanie. I czy to się stanie w tym sezonie, w tym zespole, bo Gary Harris nie gra nawet.
Mm-hmm.
Nie wiem. Ta klasa draftu jest... Więc zostaję przy Embiidzie na MVP, na DPOY, na MIP, na wszystko. Na Rookie of the Year, no i GM. To wiadomo, u ciebie Phil Jackson. U mnie no dobrze, mój drogi, słyszymy się dobrze, może jutro.
Zaczęliśmy 18 lipca hasłem A jak Atlanta.
Tak, o właśnie.
Kończymy 2 listopada, więc zajęło nam to prawie 3,5 miesiąca.
3,5 miesiąca. I to jakkolwiek nie zaczniemy, w tym roku zaczęliśmy bardzo szybko.
Bardzo wcześnie. Wydaje mi się, że w zeszłym roku się wcześniej, jakoś tak nam się udało lepiej spiąć. No wakacje to tego, no ale no słuchaj, dobrnęliśmy do końca po raz drugi. Bardzo dziękuję za to całe lato, no bo możemy powiedzieć, że skończyliśmy lato w ten sposób. Skończyliśmy nasz off-season.
Ja również ci dziękuję za ten off-season.
I no, gramy dalej. No.
Gramy dalej. Dobra, ale też przejdę szybko i powiem, co jest dzisiaj i jutro ciekawego. Washington, Toronto, Boston, Chicago, Clippers, Oklahoma, dzisiaj w nocy, Nowy Jork, Houston, James Harden gra w Madison Square Garden, Mike D'Antoni wraca do Madison Square Garden. Dalej mamy, w czwartek mamy 5 meczów, w czwartek mamy Cleveland-Boston, ciekawy,
dobry mecz.
Matchup. I mamy Golden State, Oklahoma jako hit tygodnia, początku sezonu. Zobaczymy. Typujesz Golden State?
Golden State.
No ja myślę, że się martwię, nie martwię, że to będzie jakieś 25 punktów do przodu na Golden State.
No, bardzo
historia. Dobrze, mój drogi, trzymaj się i powodzenia.
Czyli, czyli w piątek rozumiem Ajak Atlanta.
W piątek Ajak Atlanta. Zaczynamy omówienie początku sezonu.
Od wszystkiego.
Trzymaj się.
Cześć.